Robert Kościuszko. Niewidzialna gra. Część pierwsza. Znamie. Rozdział 9. Wielki powrót. Z gęstej, ciemnozielonej dżungli, niczym nawałnica, wyskoczyły dwa ciężkie bojowe rydwany. Pierwszy z nich powoził krewki Azariasz. Za nim stał król wraz z Danielem i Hananiaszem. Drugim jechali Rafael, Michał, Sara i Kabel. Duszna wilgoć zwrotnikowego lasu natychmiast ustąpiła fali spiekoty, która wdzierała się aż do płuc. Rydwany pędziły jak szalone. Michał asekurował Sarę, wciąż jej przypominając: stój nisko, nogi ugięte. Natomiast Kabel jakby nie słyszał tych wskazówek. Biedakiem wciąż rzucało po całym rydwanie, obijał się raz o jedną, raz o drugą burtę, aż stróżka krwi sączyła się z rozciętej wargi. Wkrótce konne wozy wjechały pędem na teren podmiejskich wsi. Głośny turkot i tumany kurzu natychmiast wzbudziły wielkie zainteresowanie wieśniaków. — Tam jedzie król! — zawołał jakiś mężczyzna. — Głupi jesteś! Król nie żyje! — A zresztą, skąd ty wiesz, jak wyglądał król? Zaoponował jego towarzysz. Widziałem kiedyś z daleka Nabuchodonozora i mówię ci, to jechał król! Z wielkim przekonaniem tłumaczył pierwszy wieśniak. Jednak nie tylko on rozpoznał jadącego władcę i jego świtę. Z każdą chwilą bowiem coraz więcej mieszkańców zaczęło wychodzić ze swych glinianych domostw. Wielu biło pokłony, padając czołem do ziemi. Chmara zaciekawionych dzieci biegała za rydwanami, bezskutecznie próbując dogonić pędzące pojazdy. Przejęci rodzice stanowczo przywoływali pociechy do domów. Dzieci nie rozumiały, że każdemu, kto zbliży się do królewskiego rydwanu, grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. W końcu bojowe wozy pognały już bezpośrednio ku wjazdowej bramie, zwanej Bramą Enlila. Powożący z przodu Azariasz ujrzał strażników, którzy stanęli zbrojnie. Wystawili przed siebie długie, sterczące włócznie, blokując jakikolwiek przejazd. Groty połyskiwały złowrogo w słońcu. Na murach pojawili się łucznicy z naciągniętymi cięciwami.
— Z drogi, głupcy, z drogi! Jadą królewskie rydwany!
— wrzeszczał Azariasz, jednak żaden z tamtych nawet się nie poruszył. Po chwili na czoło oddziału strażników wysunął się oficer. Ten podniósł wysoko miecz na znak, że należy się zatrzymać. Jednocześnie jego podwładni jeszcze solidniej zaparli o ziemię długie włócznie.
— Przejazd dla królewskich powozów! — wrzeszczał coraz bardziej wściekły Azariasz.
Jednak strażnicy nawet nie drgnęli, a łucznicy naciągnęli cięciwy, przykładając je do ust. Byli gotowi do strzału. W końcu Abednego zaczął hamować i zatrzymał się tuż przed grotami oszczepów.
— Niech was piekło pochłonie! Co to ma znaczyć?
— krzyknął Azariasz.
— Natychmiast zrobić przejście przed królewskimi rządcami!
Za nim stali Daniel i barczysty Hananiasz. Trójka ministrów celowo zasłoniła kryjącego się za nimi Nabuchodonozora. Taki właśnie rozkaz otrzymali przed chwilą od króla.
— A kim ty jesteś, nędzny Abednego, żeby tak do mnie szczekać?
— odpowiedział oficer.
— Jestem rządcą króla Nabuchodonozora i rozkazuję wam zejść z drogi. Rządcą czyim? Ha, ha, ha! Może byłeś nim kiedyś. Teraz jesteś zwykłym złodziejem oficerskich rydwanów. Myślicie, że możecie robić, co wam się podoba? Tak jak mieliście w zwyczaju? Ten wasz żałosny król nie żyje, tfu! Niech ptactwo zeżre gdzieś tam jego śmierdzącego trupa. Niech robactwo stoczy jego zgniliznę. Od dziś panuje tu jego wielki syn Baltazar. On zaś wydał rozkaz, aby was aresztować, podłe koniokrady.
Tu oficer zwrócił się do swych strażników, wołając:
brać ich!
W tym momencie trzech hebrajskich ministrów stojących na przednim rydwanie rozstąpiło się na boki. Oczom butnego oficera ukazał się nie kto inny, jak sam Nabuchodonozor. Oficer wyglądał, jakby piorun z jasnego nieba trzasnął go prosto w twarz. Pobladł jak ściana. Wykrzywione dotąd pogardliwie usta całkowicie mu zwiotczały, a szczęka opadła bezwładnie. Łykał rozpaczliwie powietrze niczym ryba wyciągnięta z wody na brzeg. Jego ciało wprost sparaliżowane runęło na kolana. Przerażona twarz grzmotnęła o ziemię. Oficer zakrył rękoma głowę i kark, skulony i trzęsący się ze strachu, wyczekiwał swojego niechybnego końca.
— Zasłużyłeś na śmierć, zdrajco! Czekaj tu, na mój wyrok. I nie próbuj uciekać, bo przysięgam na Wszechmocnego, że i tak dosięgnie cię jego ramię sprawiedliwości — powiedział stanowczo Nabuchodonozor.
Strażnicy, zagradzający wjazd włóczniami, natychmiast odskoczyli na boki i również upadli twarzą do ziemi. Nie było już także widać żadnego z łuczników, którzy jeszcze przed chwilą stali na murach miasta. Rydwany ruszyły z głośnym turkotem okutych żelazem kół. Pojazdy prawie otarły się o leżącego oficera i jego podwładnych. Po chwili zaczęły rozlegać się krzyki mieszkańców wewnątrz miasta. Zdumiewająca pogłoska o powracającym królu rozeszła się w błyskawicznym tempie. Ludzie zbiegali się ze wszystkich stron ku drodze wiodącej od bramy Enlila. Spore zgromadzenie zebrało się przy świątyni, w której urzędował najwyższy czarnoksiężnik z innymi wróżbitami. Rydwany zatrzymały się przed tym budynkiem. Wewnątrz świątyni słychać już było jakieś poruszenie. W końcu dał się słyszeć zniecierpliwiony krzyk najwyższego wróżbity.
— Durnie, niedouczona hołota! Którykolwiek z prawdziwych czarnoksiężników wróżył według swej tajemnej sztuki i wiedzy, otrzymywał zawsze to samo przesłanie. — Nasz król nie żyje!
— głos brzmiał coraz wyraźniej, jakby zbliżał się ku drzwiom wyjściowym. Król wraz ze swym orszakiem czekał w milczeniu na zewnątrz.
— Wszystkie gwiazdy na niebie powtarzają — Nabuchodonozor nie żyje!
Krzykliwy wróżbita w końcu ukazał się we wrotach świątyni. Spojrzał na króla, stojącego na rydwanie, niczym na ducha i runął omdlały na kamienną posadzkę. Jego czarne, powłóczyste szaty niczym spadochron pomknęły za ciałem w kierunku ziemi, a spiczasta czapka pokulała się aż pod koła rydwanu.